Jest 10:08 w poniedziałek. Witam w programie Ludzie i Pieniądze. A w studiu Radia Gdańsk Joanna Bujarska-Buchcic, HR Solution Group, Jan Zaremski, Gdański Klub Biznesu i firma Lonza i Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Czegoś takiego polska statystyka gospodarcza jeszcze nie odnotowała. Po raz pierwszy w ciągu ostatnich 20 lat GUS-owskie wskaźniki ufności konsumenckiej przybrały wartości dodatnie. Oznacza to, że po raz pierwszy więcej konsumentów nastawionych jest pozytywnie i negatywnie. Państwo też jesteście optymistami, pesymistami i czy jesteście zdziwieni tym wynikiem? Wydaje się, że mamy taką sytuację tak optymistyczną właśnie na rynku, że nawet Polacy, którzy mają taką pewną wrodzoną skłonność do narzekania, nagle okazują się optymistami. Co się takiego dobrego dzieje?
Z punktu widzenia chociażby tutaj całego rynku pracy, ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie wzrosła liczba ofert pracy. Jak pracuję w tym biznesie od naprawdę 18 lat, tak zauważam, że rzeczywiście pracodawcy bardzo mocno rozwijają, tworzą nowe miejsca pracy.
Szukają pracowników?
Szukają pracowników. Szukają do tego stopnia, że już mamy na przykład pewne sektory mocno nasycone, jeżeli chodzi o, oni są wręcz o ludzi, oni są wręcz rozchwytywani na rynku. To jest rynek pracownika w tej chwili. W związku z tym płace w niektórych sektorach również wzrosły, tak jak na przykład IT e-commerce chociażby, czy też finanse, księgowość. No, co za tym idzie, jest mniejsza stopa bezrobocia, plus do tego jeszcze 500 plus dla tych rodzin najbardziej,
które mają dzieci.
No i tutaj po prostu te nastroje rosną,
czyli
tak? Na zakupy.
Czyli ja rozumiem tą wypowiedź tak, że Polacy przestali bać się utraty pracy albo nie boją się tak jak kiedyś i stąd się bierze ten optymizm.
Myślę, że tak.
No to jest szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa. Coś, na co związki zawodowe niezmiennie zwracają uwagę. To nie jest tylko kwestia pewności zatrudnienia i jakości zatrudnienia, ale także sygnałów idących z otoczenia. Myśmy w 2010 roku opublikowali taki raport Praca Polska 2010, gdzie wskazywaliśmy, że jeśli nie będzie się stymulowało tego drugiego filara rozwoju, czy inaczej PKB, a więc konsumpcji wewnętrznej, to gospodarka nie będzie w stanie się normalnie rozwijać. Dzisiaj za sprawą między innymi 500+, ten popyt wewnętrzny stał się taką drugą dźwignią i ta gospodarka nasza stanęła na dwóch mocnych stopach, tej eksportowej, produkcyjnej i tej wewnętrznej, konsumpcyjnej, która między innymi pozwala się bardzo dobrze rozwijać małemu biznesowi, bo to są właśnie usługi, jesteśmy bardziej skłonni do kupowania samochodów, ich naprawiania, remontowania mieszkań, wymiany AGD. Coś, co w sytuacji gorszej koniunktury rozsądni Polacy, bo jesteśmy bardzo
czasie,
rozsądni,
tak?
Odkładają w czasie albo zabezpieczają się przed jeszcze większymi problemami. A więc szeroko pojęte poczucie bezpieczeństwa.
Rzeczywiście biznes tak optymistycznie patrzy, Jan Zaremski?
Biznes z reguły patrzy bardziej optymistycznie niż konsumenci, bo mając w perspektywie potrzeby rozwoju swoich przedsiębiorstw, zawsze zakłada, że inwestując zakłada, że projekty podejmowane, one powinny dawać skutek pozytywny. Ale chcę koledze odpowiedzieć, bo tak zabrzmiało w tej chwili, jakby 500+, czy redystrybucja pieniędzy przez budżet państwa była kołem zamachowym. One się skądś wzięły? One się wzięły właśnie z podatków, które przedsiębiorcy wyprasowali i spłacili do Skarbu Państwa. Trzeba pamiętać, że 500+ i wszystkie inne pochodne, które są wypłacane dzisiaj, czy choćby podwyżka płac minimalnych, to jest skutek dobrej koniunktury gospodarczej, a więc pracy przedsiębiorców i wytwarzania przez nich tego dochodu zarówno w przedsiębiorstwach, jak i dochodu krajowego brutto, który później można dystrybuować. Także na pewno 500+ w jakiś sposób wpisało się w odpowiednim czasie w te możliwości, które przedsiębiorcy wytworzyli, a że państwo podjęło się tych decyzji, to dzisiaj można powiedzieć, no, szapoba. To była
Panie
dobra
prezesie...
decyzja, to była dobra decyzja, bo redystrybucja czy popyt wewnętrzny jest bardzo ważnym elementem rozwoju gospodarczego kraju, a jednocześnie poprawa bytu rodzin, gdzie te 500+ dość istotnie decyduje o funduszach rodzinnych.
Panie prezesie, nie ma sprzeczności. Tak, nie ma sprzeczności. Dlatego, że powierzyliśmy państwu podatki, a państwo przeanalizowało, na co najlepiej te podatki przeznaczyć, żeby one były jak najbardziej efektywne. Tak. Przeznaczono to w formie 500+. Więc chwała, to jest takie liberalne w sumie podejście, bo rząd nie mówi, damy ulgi czy coś. Tak. Nie. Wy wiecie najlepiej, jak wydać pieniądze.
Ale ważniejszym elementem, ja tu do koleżanki się zwrócę, ważniejszym elementem, i tu chcę podkreślić to, co pani powiedziała, jest zdecydowana poprawa na rynku pracy. To jest element, który skutkuje nie tylko podwyżkami, bo poszukując pracownika, często przedsiębiorcy muszą się przebijać w ofercie płacy, ale również poprawa możliwości realizowania tych projektów w sposób taki, który daje poczucie, że pracownik rzeczywiście jest potrzebny.
I przekłada się to na szanowanie pracownika.
Szanowanie pracownika, pracownik ma większą, tak jest, pewność co do swojego miejsca w zakładzie pracy. To wszystko składa się na pewną całość. Ja powiem tak, że przekroczenie, może nie ufność, a optymizm raczej, to trzeba podkreślić, w tych badaniach jest pokazywany, że optymizm pracowników znacznie dzisiaj zwiększył się po raz pierwszy od 20 lat, przekraczając tą
liczbę pesymistów, czy nie,
minusa na wartość dodaną. To tutaj brzmi bardzo optymistycznie, również dla przedsiębiorców.
Tak, panie prezesie, i tutaj zgodzę się z tym, że rzeczywiście, tak jak ja postrzegam ten rynek pracodawców w tej chwili, oni naprawdę wszystkie swoje działania, które w tej chwili kierunkują, to jest, jak już mają tego pracownika na pokładzie, to zapewnić mu takie warunki, żeby on rzeczywiście jak najdłużej został w firmie. I tutaj wychodzą z różnymi rozwiązaniami. Począwszy od stworzenia, ostatnio właśnie też na naszym spotkaniu American Chamber of Commerce prezentował KINARPS łącznie ze Skanską Hejsem opracowany raport, który mówił o, w jaki sposób kreować otoczenie pracownika, żeby on rzeczywiście był efektywny, wydajny, ale żeby był zadowolony, bo on wtedy będzie po prostu zidentyfikował się z firmą. I co ciekawe, większość tych pracowników powiedziała, że dla nich jest bardziej istotne, z racji tego, że mamy stres w pracy, tego nie unikniemy, prawda? Ale dla nich jest bardzo istotne, żeby przede wszystkim mieć mobilność tej pracy. I firmy wychodzą teraz naprzeciw temu. Nie musimy siedzieć w tak zwanych kurnikach open space'ach, tylko już w tej chwili zaczyna się to przekładać na inne rozwiązania w stosunku do pracowników.
Dzięki temu. Jeszcze jeden ważny element. Dobry pracownik jest bardziej wydajny.
Oczywiście.
To daje też efekty ekonomiczne w firmie.
I także to jest
bardzo dobre zjawisko. Ja jestem tutaj...
A my do dyskusji
szkoda,
na ten temat wrócimy.
Ciężki kryzys, żebyśmy zaczęli
za chwilę. Za chwilę wrócimy do tej dyskusji. Przypomnę tylko, w naszym studiu Marek Lewandowski, Jan Zaremski i Joanna Bojarska-Buchcic. A ja mam pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy państwo też jesteście w tej chwili bardziej optymistami, czy bardziej pesymistami? No bo badania statystyczne pokazują, że jednak większość Polaków myśli na plus. Jest ten pewien optymizm. A do dyskusji wrócimy za chwilę. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Państwo natychmiast odpowiedzieliście na prośbę o SMS-y. Praca oczywiście jest dla młodych, ale dla tych po 50 to już nie bardzo. Młodzi mają lepiej, bo mają więcej ulg, napisała słuchaczka. Pan Grzegorz trochę kwestionuje statystyki. Mówi, gdy wychodzę z moim psem Reksiem na spacer, to statystycznie mamy po 3 nogi, więc nie można się za bardzo do tych statystyk przywiązywać. A jak inni słuchacze uważają, czy rzeczywiście mamy teraz gospodarczo powody do optymizmu, czy raczej do pesymizmu? Bo przypomnę, że Gusowski wskaźnik po raz pierwszy pokazał więcej ufności konsumenckiej niż nieufności i przekroczył granicę zera. Czekamy na SMS-y pod numerem 603-060606. I pytanie do pracodawcy, do przedsiębiorcy, Jan Zaremski w naszym studio. Czy to się będzie, ten wskaźnik optymizmu konsumenckiego, przełoży na taką skłonność do inwestowania? Bo od wielu lat to jest tak naprawdę problem, od dekady, chyba od kryzysu z 2008 roku. Mówi się, że przedsiębiorcy niechętnie inwestują, trzymają czasem pieniądze w banku.
Panie redaktorze, kto to mówi? Na pewno nie przedsiębiorca. Przedsiębiorca inwestuje wtedy, jeżeli widzi otwartość rynku i możliwości na przykład zrealizowania tego projektu w taki sposób, że jego inwestycja rozszerzy, powiedzmy, ofertę rynkową albo poprawi na przykład jakość produktów, czy obniży koszty wytwarzania przez nowe technologie. Ja muszę powiedzieć, że nie znam przedsiębiorcy, który by wstrzymywał się z inwestycjami wtedy, gdy widzi na przykład szanse rynkowe na rozszerzenie swojej tej gamy produkcyjnej czy zwiększenie obrotów sprzedaży. Także tutaj absolutnie jest to chyba, być może wynikały pewne zachowania przedsiębiorców wtedy i tylko wtedy, gdy po zamknięciu czy wykończeniu się perspektywy 2007-2013 nastąpił ten półtoraroczny czy prawie dwuletni okres, gdy nie było możliwości, możliwości pozyskiwania dotacji europejskich. I wtedy wiemy, że zarówno samorządy, jak i z perspektywy rządowej różnego rodzaju projekty były opóźnione, chociaż założone, ale opóźnione w czasie, jeżeli chodzi o start tych projektów. To spowodowało chociażby na rynku budowlanym, ale nie tylko, pewne wyhamowania inwestycyjne, bo po prostu zarówno ci, którzy oferowali przetargi publiczne i czekali na rozstrzygnięcia, jak i różni drobni przedsiębiorcy, którzy też czekali na pewnego rodzaju wsparcie ze strony funduszy europejskich, opóźniali swój start w realizacji projektu inwestycyjnego. Ale to tylko jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, lekkie wyhamowanie przed silniejszym wejściem na rynek inwestycyjny zarówno przedsiębiorców, jak i również samorządów czy projektów rządowych.
Czyli prezes Jan Zaremski, także duża dawka optymizmu.
Absolutnie tak. I z tego, co przynajmniej z kontaktów naszych w środowisku biznesmenów, to ja nie widzę żadnych wyhamowań, przeciwnie, szykowanie się i, jak można powiedzieć, zwieranie sił do tego, żeby wystartować z nowymi projektami inwestycyjnymi wtedy, gdy się okazuje, że można będzie na przykład realizować swoje projekty. A jeszcze do pana Marka jedno słowo, bo myśmy mówili, szkoda, że tak późno pan zakończył poprzedni ten fragment naszych rozmów, że tak późno realizujemy tego rodzaju działania, jak na przykład chociażby 500+, czy poprawy na przykład tej bardzo ważnej części, jak optymizm konsumentów. Po prostu rynek kapitałowy, polski rynek kapitału przedsiębiorczego, on do tego dochodził, dojrzewał, kumulował się. I ten czas oczywiście, który dzisiaj występuje, jest skutkiem tych 20 paru lat po transformacji.
Teraz
realizacji
stać
różnego
więcej,
rodzaju
tak?
przedsiębiorczości. My jesteśmy zamożniejsi i możemy coś więcej zrobić, zarówno od strony inwestycyjnej, jak i konsumencki.
Tutaj kluczem jest słowo produktywność. Właśnie ta coraz większa presja płacowa pracowników, coraz większy problem ze znalezieniem właściwej ich liczby będzie wymuszał na pracodawcach, żeby tą produktywność poprawiali. A więc przede wszystkim, aby inwestowali w miejsca pracy, gdyż droższy pracownik będzie musiał wykonać dużo więcej pracy, niż to robi dzisiaj. I to jest dobry moment. I to, że pracodawcy zaczynają coraz bardziej inwestować, to też w dużej mierze wynika z tego, że nie mają wyjścia. Po prostu muszą. A że polscy pracodawcy bardzo rozsądnie się zachowują, co nie jest zawsze dobre dla pracowników, bo wtedy, gdy jest kryzys i gdy pracownicy byli tani, to po prostu nie inwestowali, bo nie musieli. Nie to, że nie chcieli. Poza tym przygotowywali się zapewne na jakieś większe problemy. Ale z drugiej strony dzisiaj, gdy tych pracowników jest coraz mniej, według mnie jest ich wystarczająco dużo. Jak porównamy produktywności Polaków, Niemców, Francuzów czy Włochów,
to jeszcze jest zapas.
To zobaczymy, że jeszcze jest zapas pracowników i że ten poziom bezrobocia spokojnie jeszcze może spaść i będzie bezpieczny dla rozwoju polskiej gospodarki.
No tak, ja tutaj się zgodzę z panem Markiem. Natomiast jedna rzecz, która jest rzeczywiście już na rynku, daje się odczuć, to w niektórych sektorach naprawdę tych wykwalifikowanych pracowników nie ma po prostu. U nas mamy, tak jak wiecie państwo, bardzo dużą grupę shared services, tak? Gdzie sektory finansowo-księgowe w tej chwili już są tak nasycone, że naprawdę firmy zaczynają się zastanawiać, czy nie pozyskiwać osób i już zaczynają pozyskiwać z całego świata. Rozmawiałam niedawno z jednym z szefów Shared Services, który mówi, że już 20% pracowników to są na przykład osoby z Azji, tudzież Ukrainy i tak dalej. I to zaczyna
rozmawiać. Ale zdalnie pracujące czy
nie,
przyjeżdżające do Gdańska?
Przyjeżdżające tutaj. Nawet jest jedna osoba z Mauritiusa, co mnie bardzo zastanowiło i po prostu w ogóle tak zamienić.
Ale tu wróćmy do tej statystyki, którą tutaj jeden ze słuchaczy w SMS-ie nam przywołał z tym psem. Niestety w dominującej większości Polacy pracują na taśmach, na montowniach, na kasach, więc w dominującej większości to są jednak proste zawody. I tam też zaczyna brakować.
A my do dyskusji na ten temat wrócimy za chwilę. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk, Jan Zaremski, Joanna Bojarska-Buchcic i Marek Lewandowski. A teraz czeka nas skrót wiadomości. A my wracamy do dyskusji na tematy gospodarcze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk, Marek Lewandowski z Solidarności, Jan Zaremski, Gdański Klub Biznesu i firma Lonza, Joanna Bojarska-Buchcic, HR Solution Group. Państwo piszecie bardzo chętnie, dużo SMS-ów przychodzi, czy jesteście optymistami, czy jesteście pesymistami. Bardzo ciekawie napisał pan Mateusz. Mimo, że z początkiem roku zmieniłem pracę na lepiej płatną, mam dużo większy spokój psychiczny niż w poprzedniej. Mimo, że dostajemy na drugiego syna 500+, spłaciliśmy kredyt, niby kolejne 600 zł do przodu. Nie odczuwam praktycznie tego, bo życie jest coraz droższe i te codzienne wydatki rodziny pana Mateusza sprawiają, że on jest, nie jest nadmiernym optymistą. I napisał też między innymi stały słuchacz. Ciągle słyszę o rynku pracownika i poprawie na rynku pracy, a rzeczywistość wcale nie zmienia się tak wyraźnie na lepsze. Oferty pracy to wyłącznie przedstawiciel handlowy i personel do supermarketów. Najlepiej za minimalną krajową. Moja żona, mająca wyższe wykształcenie techniczne i kilkuletnie doświadczenie, czwarty miesiąc szuka pracy. Pozdrawiam, stały słuchacz. Pytanie nieustająco do państwa, czy jesteście bardziej optymistami czy pesymistami. Czekamy pod numerem 603-06-06-06. A my nieco zmienimy temat. Szykuje się batalia o wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku. Ze wskaźników ekonomicznych wynika, że powinna nastąpić taka minimalna, gwarantowana prawem podwyżka, to jest z 2000 brutto obecnie na 2050 zł w przybliżeniu. No i pracodawcy co do zasady chcieliby właśnie takiej podwyżki o 50 zł. Związkowcy z Solidarności jeszcze się nie wypowiedzieli, zaraz wypytamy Marka Lewandowskiego, jak Solidarność do tego podchodzi. Ale związkowcy z OPZZ mówią nawet o 2300 zł, czyli no skokowa podwyżka płacy minimalnej, bardzo wysoka, wręcz drastyczna zmiana, bo to by było 15 punktów procentowych, tak? Jak tak szybko liczę, z 2000 na 2300. I ma też wzrosnąć płaca minimalna, ta liczona godzinowo, z 13 zł. Pytanie właśnie, do ilu pracodawcy chcieliby 13,30 za godzinę. Związkowcy z OPZZ-u mówią 13,70 za godzinę, czyli też dość wyraźny skok. Takie zapędy związkowców, żeby tak wyraźnie wzrosła w 2018 roku płaca minimalna, nie niepokoją państwa? To pytanie do przedsiębiorców.
Zdecydowanie niepokoją, bo musimy pamiętać, że podniesienie stawki płacy minimalnej rzutuje od razu na podniesienie również innych płac pracowników. Choćby dlatego, że ktoś, kto ma dłuższy staż pracy i wykazuje się większymi umiejętnościami, powinien zawsze zarabiać więcej niż ten, który startuje na rynku pracy, czy nie wykonuje tak złożonych na przykład funkcji w zakładzie pracy. To jest po pierwsze. Po drugie, zagrożenie dla konkurencyjności, zwłaszcza tych obszarów, gdzie te proste czynności i konkurencyjność oferowanych produktów jest ciągle na niższym poziomie. Myślę o ścianie wschodniej. Zmiana tej stawki dla pracowników ściany wschodniej nie tylko nie pomoże tym pracownikom, ale może opóźnić jakby dochodzenie czy rozwarstwić to, co się dzieje w regionach lepiej rozwiniętych na ich korzyść, kosztem właśnie regionów gorzej rozwiniętych. Tam może to grozić zwiększeniem bezrobocia, ponieważ okaże się, że produkty czy usługi, które wykonują, a które bazują na niższych płacach, przestaną być już wówczas tanie i staną się konkurencyjne w stosunku do tych, które oferują na innych, a być może są mniej zautomatyzowane, posługują się technologiami jakby z tej dawniejszych zakresów, dawniejszej epoki. I przez to oczywiście konkurencyjność takich przedsiębiorstw będzie mała.
Odpowiedź jest to duża obawa.
Po pierwsze, nie wiadomo, jaka będzie decyzja związków zawodowych, bo to są na razie pojedyncze głosy, chociaż już nieraz coraz bardziej słyszalne, ale do końca miesiąca jako trzy centrale związkowe mamy czas na wypracowanie wspólnego stanowiska i
do końca maja.
Ciągle jeszcze mam nadzieję, że to się uda do końca maja. Takie są terminy ustawowe. Dzisiaj mamy taką sytuację. 50 to jest to minimum ustawowe, za którym opowiadają się pracodawcy. Rząd położył na stole wist w postaci 100 zł. I chyba w tym roku rząd nie przelicytuje związków zawodowych, jak to było w zeszłym roku. Ja przypomnę, jaki jest sposób myślenia Solidarności, który zmaterializowaliśmy w postaci projektu ustawy o płacy minimalnej.
Przypomnę,
już wiele lat temu.
6 lat ustawa w zamrażarce, tak?
Dokładnie. W każdym razie tam jest zawarty algorytm, że płaca minimalna docelowo powinna dojść do poziomu połowy przeciętnego wynagrodzenia.
Czyli w dzisiejszych realiach mniej więcej byłoby to 2200 zł.
Ale mówimy o dojściu w perspektywie wielu lat, a nie skokowo z dnia na dzień, bo bardzo rozsądnie liczymy i twardo stąpamy po ziemi. A więc gdybyśmy dzisiaj zastosowali ten algorytm, to byłoby więcej niż to 100 zł zaproponowane przez rząd, ale daleko do tej kwoty, o której słyszeliśmy od OPZZ-u. Ale dajmy sobie jeszcze 2 dni. Dzisiaj jest 29, za chwilę to ogłosimy. Co innego jest ważne? I to mówił pan prezes.
Ale dodatkowo jeszcze musimy tutaj pamiętać, przepraszam, że wtrącę, o wyższych kosztach utrzymania pracowników, tak jak tutaj pan prezes powiedział.
Ale to wy, pracodawcy, nas przekonujecie, że płaca minimalna nie jest problemem, że ona nie dotyczy aż tak dużej grupy pracowników i ten skokowy wzrost płacy minimalnej z zeszłego roku pokazał, że wbrew zapowiedziom nic się złego nie stało. Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech też niczego złego nie spowodowało, a zapowiedzi były kasandryczne wręcz. Więc nie przesadzajmy. Problem
Ale
jest
może
gdzie
to jest kwestia różnych tutaj branż, że w niektórych to jest odczuwalne.
Dlatego to, co powtarzamy od dłuższego czasu. Zacznijmy rozmawiać ze sobą, pracownicy z pracodawcami, dwustronnie, i zacznijmy ustalać relacje między sobą i minimalne standardy w porozumieniach, które w świecie nazywają się układami zbiorowymi, branżowymi, sektorowymi, krajowymi. Długa droga przed nami, bo pracodawcy nie są dzisiaj zorganizowani w taki sposób, żeby mogli takie porozumienia zawierać. Związki zawodowe tak. Mówiąc wprost, pracodawcy nie mają dzisiaj zdolności układowej.
Bo no, ale na przykład też poziomu związkowienia w Polsce około 10%. To nie jest dużo.
Marku. Ale ustawowo ta mniejszość no, zorganizowana...
Około 2%.
Tak, to prawda.
Tak, ale ta mniejszość zorganizowana ustawowo reprezentuje wszystkich pracowników. W przypadku pracodawców nie. Więc gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, że moglibyśmy polityków odsunąć na bok i zacząć rozmawiać bezpośrednio między sobą, to pewnie o innych standardach zatrudnienia rozmawialibyśmy w branży mleczarskiej, w handlu, w służbie zdrowia i zaczynali układać ten ład, tak jak na przykład mają to Niemcy, gdzie nie ma kodeksu pracy. Ale wszystko jest oparte na umowach dwustronnych. Władza publiczna, rząd, politycy powinni być gwarantem tych porozumień, powinni stwarzać nam do tego warunki, żebyśmy my mogli, albo musieli. Lepiej, żebyśmy musieli ze sobą rozmawiać. Uwagę. I to będzie lepsza droga niż takie właśnie licytowanie się, czy politycy dadzą nam większą płacę minimalną, czy mniejszą. To, czy zrobią nam dobrze, czy zrobią nam źle.
To pytanie do Janny Bojarskiej-Buchcic jako ekspertki od tego, co się dzieje na rynku pracy. Czy na Pomorzu, w tych nowo powstających firmach, dużo jest stanowisk, gdzie pracodawca w ogóle odwołuje się do płacy minimalnej, czy tak naprawdę w Trójmieście akurat żyjemy trochę w innym świecie, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń?
Myślę, że tutaj biorąc pod uwagę chociażby centralną Polskę i Warszawę, ta różnica wynagrodzeń jeszcze jest, ale jeżeli bierzemy w skali naszego kraju pod uwagę wszystkie ośrodki, no to my już się tutaj zrównaliśmy i z Krakowem, i z Wrocławiem. Jestem przekonana, że a nawet przewyższamy w niektórych sektorach, ponieważ dynamicznie rynek ten nasz pomorski się rozwija, w związku z czym te płace rosną. To jest naturalna kolej rzeczy. Ja myślę, że to jest dobry taki moment, raz na inwestycje również. Tutaj bo mamy przykład firm, które no mimo tego, że te płace rosną, jednak chcą do nas wchodzić, tak? To są i zagraniczne koncerny, ale też mówimy również o polskich, które przewidują chociażby przeniesienie części swojej produkcji z Chin do Polski. Więc my mamy wykwalifikowaną bardzo kadrę. Ludzie są bardzo dobrze wyszkoleni, dobrze przygotowani, są bardzo cenieni w ogóle na rynku światowym, jeżeli chodzi na przykład chociażby o inżynierię. I z tego korzystajmy jako polskie tutaj społeczeństwo i polski biznes, prawda?
Być może trzeba by jeszcze rozpatrzyć to, bo tu zgadzam się z panem Markiem, że gdybyśmy rozmawiali dwustronnie, nie tylko zresztą na te tematy, ale ten temat jest kluczowy chociażby w tym momencie określenia płacy minimalnej, to tego rodzaju uzgodnienia mogłyby również przełożyć się na to, że w regionach, które dzisiaj wymagają lepszego wsparcia, zarówno inwestycyjnego, gdzie inwestor chętnie wejdzie, tam utrzymanie niższych stawek płacy minimalnej byłoby być może z korzyścią. Może by bardziej pobudzało również inwestorów do tego, żeby inwestować w tych obszarach, gdzie jeszcze będą na przykład niższe stawki, niż co zdecydowanie poprawi taką dywersyfikację również
Ja nie ukrywam, że jestem zwolennikiem właśnie regionalizacji płacy minimalnej i Marek Lewandowski za każdym razem irytuje się na mnie, jak mówię o tym, że może wprowadźmy regionalizację.
To wprowadza bardzo poważne zagrożenie, że regionalizowanie płacy minimalnej może spowodować, że gro biznesu przeniesie się w te niżej płatne rejony i ci ludzie nadal będą pracowali w tych droższych miejscach za mniejsze pieniądze, bo firma będzie prowadziła biznes w innym miejscu.
My jesteśmy jako wyspa.
Ale ja bym chciał co innego powiedzieć.
Ja tylko odpowiem. Wyspa Pomorskie jest, można powiedzieć, w otoczeniu trzech innych województw, gdzie płace, średnie płace są zdecydowanie niższe. Zarówno zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie czy
warmińsko-mazurskie.
A Pomorskie ma zdecydowanie odbiega in plus, jeżeli chodzi o płace, średnie zarobki pracowników. Także i do nas przychodzi, co koleżanka przed chwilą powiedziała, inny poziom technologii, inny poziom wykształcenia, ale pomóżmy również tym obszarom, gdzie te płace minimalne, być może niższe, pobudzą również czy wskażą inwestorom na te kierunki inwestycji.
To odpowiada związkowiec.
Zwróćmy uwagę, spójrzmy na płacę minimalną w trochę inny sposób. To jest dzisiaj jedyne realne narzędzie w polskiej gospodarce do stymulowania wzrostu wynagrodzeń, dlatego że w ogromnej większości u nas są proste prace. Taśmy, montownie, nie mamy swojego przemysłu samochodowego, tylko montujemy go dla innych, nie mamy AGD, nie mamy elektroniki, więc to jest jedyne skuteczne narzędzie do stymulowania wzrostu wynagrodzeń, płaca minimalna. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, my dzisiaj, ustalając wysokość płacy minimalnej, musimy przewidzieć, co się będzie działo za półtora roku tak naprawdę, bo operujemy na dzisiejszych wskaźnikach, na pewnych przewidywaniach, ale ta płaca minimalna będzie jeszcze obowiązywała w grudniu 2018 roku. Więc to nie jest prosta sprawa i teraz jej zaniżenie wcale nie jest dobre dla gospodarki, dlatego że te wzrosty w ostatnim czasie, które były, pokazały, że to też ma... Dlatego ja mówiłem między innymi 500+, dlatego że i wzrost wynagrodzeń bardzo poważnie przełożył się na to, że mamy dużo lepszą konsumpcję, dużo lepszy optymizm i bardzo dużo biznesu może normalnie funkcjonować, bo jest zbyt na jego usługi.
Ale gdybyśmy zregionalizowali tą minimalną płacę, tak jak tu pan redaktor powiedział, to może byłaby szansa na to, że rzeczywiście ten biznes, który tutaj ma się dobrze, powiedzmy o dużych ośrodkach, on rzeczywiście by się nadal rozwijał, bo tu i tak przyjdzie ten inwestor.
Ja powiem tak.
Natomiast powiedzmy
Asiu, Tryskarka na ścianie wschodniej robiąca znicze, które są sprzedawane w Niemczech, kosztuje i ma takie koszty same jak ta w Warszawie, więc nie przesadzajmy z tym regionalizowaniem płacy minimalnej.
Ale potem są
ludzie muszą jeść, mają takie same żołądki.
A mimo to w Tryskarki wolą lokować
nasza
na płaca
pomorskim minimalna...
niż warmińsko-mazurskim.
Aha, jeszcze jedno, drodzy państwo.
Tam nie mają biznesu.
Drodzy państwo, płaca minimalna w Polsce jest tak dramatycznie niska w odniesieniu do innych gospodarek, z którymi współpracujemy, gdzie eksportujemy i z którymi konkurujemy, że naprawdę jest jeszcze przepaść. Nie kłóćmy się o 50 zł więcej.
Ale wiele, panie Marku, jest do zrobienia również w sektorze chociażby z ozusowania firm i tak dalej.
To oczywiście.
Bo tutaj
przecież związki zawodowe nie są za cięższym losem pracodawców, za trudniejszymi warunkami do funkcjonowania, czy wysokimi podatkami, czy skomplikowanymi przepisami. Zresztą
ale my niestety tak nie mamy.
Ale w dużej mierze jesteście sobie sami winni. I wiele razy powtarzam, że
nie zgadza się z związkami zawodowymi.
Chcecie mieć...
To jest nasza dewiza.
Ja kiedyś w jednej z audycji z przedstawicielem pracodawców rozmawialiśmy o VAT-ie. I ja mówię do niego, chcecie mieć prostszy VAT? To napiszcie ustawę, bo wy wiecie najlepiej i przekonajcie silnego partnera, jakim są związki zawodowe, bo my też mamy parę rzeczy do ugrania, które chcielibyśmy w relacjach z wami sobie poprawić i razem walczmy o ten niższy VAT. Solidarność, jeżeli chce, coś mu się nie podoba, to pisze ustawę i walczy o nią. Z lepszym, gorszym skutkiem, ale w ten sposób postępujemy. Pracodawcy, którzy utrzymują to państwo, z których biznesów są płacone podatki, nawet my pracownicy, jak płacimy podatki, to płacimy przecież w pierwszej kolejności z tego, co otrzymujemy w formie wynagrodzenia sprowadzonego przez was biznesu. I to w żaden, ta wasza siła w żaden sposób nie przekłada się na to, jak funkcjonuje państwo, jak wy poprawiacie funkcjonowanie.
To jest być może ten problem, o którym mówił Jan Zaremski, że tylko 2% pracodawców jest zrzeszonych i rzeczywiście to nie jest reprezentatywna grupa. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mówiliśmy o tym, jak różnie wygląda wynagrodzenie w różnych miejscach w Polsce ze względu na podział geograficzny, natomiast taki portal branżowy wynagrodzenia.pl zrobił jeszcze badanie dotyczące wysokości zarobków według wielkości miasta, gdzie pracujemy. No i okazuje się, że w miastach poniżej 10 tysięcy mediana wynagrodzeń, czyli taka wartość powyżej której jest połowa pracujących i poniżej której jest połowa pracujących, wynosi tylko 3100 zł brutto. W miastach do 25 tysięcy to jest o 100 zł więcej. Natomiast w Warszawie taka wartość to jest 5300 zł brutto, czyli jest drastyczna różnica, no może nie dwukrotna, ale 80% różnicy między tym, ile płacimy, ile zarabiamy w małych miejscowościach, a ile w dużych.
Ale jak pan, panie redaktorze, spojrzy na inne badanie, inne wyniki, które pokazują, jak się kształtuje ta mediana w zależności od wielkości firmy, to się okazuje, że im mniejszy biznes, tym ta mediana też jest mniejsza.
Niestety to tutaj uzupełniając, w firmach do 9 osób, które są badane najrzadziej przez GUS, bo tylko
przeciętne
raz
wynagrodzenie jest
2400,
o 2000 niższe?
2400 brutto. Czy tak naprawdę można coś z tym zrobić? Czy to tak naprawdę trzeba dużo czasu, żeby to się wyrównało? A może to będzie tak, że wraz z upływem czasu aglomeracje będą jeszcze bardziej odjeżdżać? Nie boicie się państwo takiego scenariusza?
Trudno się bać, bo to pokazuje, rynek sam w zasadzie reguluje tego rodzaju sprawy. Tak jest na całym świecie zresztą. Stolice czy metropolie mają zdecydowanie, przyciągają lepszych pracowników, lepsze technologie, wyższe usługi. To wszystko się dzieje dlatego, że tam się często dzieje, no można powiedzieć, tam się rozgrywa cały biznes, czy tam powstają, czy podejmuje się decyzje najważniejsze, kluczowe. Także tego rodzaju To jest skutkiem po prostu możliwości, które daje czy rynek przez kumulowanie najlepszych na przykład kadr, ale jednocześnie oczywiście w interesie przedsiębiorców i na pewno wszystkich pracowników jest to, żeby starać się zachować pewien rozsądek, żeby nie było takiej ekstrapolacji w kierunku bardzo wysokich wynagrodzeń w jednym miejscu kosztem na przykład całej reszty.
Bo ta różnica rzeczywiście jest wysoka.
Tak, i te różnice, one są w interesie nas wszystkich, żeby były w sposób jakiś rozsądny, zapobiegały tej polaryzacji. To jest zresztą
jak wszystko w przyrodzie, co dąży do równowagi.
Związki
z punktu widzenia związków to jest ważny problem?
Nie, bo ten problem jest gdzie indziej. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest legalność zatrudnienia. I wymiar sprawiedliwości, który będzie w sposób efektywny pomagał również biznesowi z nieuczciwą konkurencją. Ostatnio główny inspektor pracy na naszej wspólnej konferencji przy okazji 13 zł i nie kombinuj, mówił bardzo wyraźnie, że w wielu miejscach te niskie płace i te różnice biorą się stąd, że jest ogromny problem z legalnością zatrudnienia, z szarą strefą, z częścią legalnie, częścią pod stołem, co umyka wszelkim statystykom. A więc bez efektywnej Państwowej Inspekcji Pracy, która powinna być taką quasi-policją pracy i bez dobrze działającego wymiaru sprawiedliwości, ciągle będziemy mieli z tą Polską B ogromny problem, bo tam się po prostu wykorzystuje ludzi, bo można. Nawet nie dlatego, że biznes sobie nie poradzi, tylko dlatego, że ma takie możliwości i z tego korzysta.
Pani Anno, te różnice będą narastały, czy jest szansa, że będzie można je w jakiś sposób niwelować?
Oczywiście Byłoby świetnie, gdybyśmy z perspektywy pracodawców mogli wynagradzać tak samo pracowników w tych aglomeracjach dużych, jak i mniejszych, ale siłą rzeczy decyduje tak naprawdę o tym gospodarczy rozwój danego miejsca. I trudno tutaj mówić tak, jak pan prezes powiedział, tak? Jeśli mówimy o dużych aglomeracjach, tak samo jest na świecie, to wszystko przyciąga. Mamy duży biznes, a mamy też świetnych ludzi w tym biznesie i oni muszą być najlepiej opłacani. Taka jest
prawda.
Mamy
też warunki życia.
Mamy też warunki życia, mamy też wyższe koszty utrzymania i tak dalej, i tak dalej. Więc te płace muszą być wyższe, siłą rzeczy. Jeśli mówimy o regionach, które są mniej zurbanizowane, mniej przemysłowo zorganizowane, no to jeśli nie mamy tam biznesu, to faktycznie wynagrodzenia są mniejsze. I to jest taka naturalna kolej rzeczy, tak jest wszędzie na świecie. Więc tutaj ciężko będzie mówić o całkowitym zrównaniu tych wynagrodzeń w perspektywie jakiegoś czasu, ale myślę, że przysposabiając, bo dlaczego mówimy o tym, że część biznesu jest ulokowana w takich miejscach, dużych aglomeracjach, a część Polski, ściana wschodnia i tak dalej, nie ma takich możliwości. Ja myślę, że tutaj też zależy bardzo dużo od pracy w ogóle samorządów, przyciągania też tego biznesu dużego.
No od pracy samorządów, od poziomu inwestycji,
Tak.
No ale na razie...
Poziomu otoczenia, bo najzdolniejsi szukają
najlepszych miejsc.
Lepszego miejsca na życie i możliwości zarobkowania. I najzdolniejsi wtedy się poruszają albo w obszarze kraju, albo w obszarze Europy, albo wręcz w obszarze świata.
To będą w Trójmieście, mamy powody do zadowolenia.
I przestrzegania prawa, które w wielu przypadkach, jego słaba egzekucja pozwala na wyzyskiwanie ludzi właśnie w takich miejscach, gdzie niespecjalnie mają wybór.
Oby jak najrzadziej. Ja dziękuję serdecznie Państwu. Przypomnę, w Studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Joanna Bujarska-Buchcic, Jan Zaremski i Marek Lewandowski. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.